Chwała Bogu, cieszę się bardzo, że tutaj jestem.
Alleluja.
Ta ostatnia pieśń, którą śpiewaliście, ja ją sobie przypominam z moich ostatnich 6 lat, które spędziłem za granicą w Wielkiej Brytanii. Jest to słynna pieśń The Heart of Worship Matta Ridmana. Troszkę te nutki w tłumaczeniu polskim niedokładnie to odbijają, bo mamy te nasze długie słowa, które trzeba jakoś poupychać i każdy, kto z muzyką ma coś do czynienia, próbując tłumaczyć zagraniczne utwory, to wie, że to tam jest jedno dwusylabowe wyrazy, a tutaj 4, 5, jak to upchnąć? Heart of worship, serce uwielbienia, serce tego, kim jestem, serce tego, co mogę przekazać, co mogę dać. Dziękuję Bogu, że jestem tutaj. I takim żartem rozpocznę, że jeden z wielkich fizyków, kiedy był uczniem, zanim swoją wielką teorię wygłosił, miał pomysł na pewien zegar. Mówię o Isaacu Newtonie. Mianowicie miał pomysł na taki zegar, który by wolniej chodził w czasie przerwy, a szybciej w czasie lekcji. Cyfrowo by to wyglądało tak samo, ale żeby czas ten leciał. I tak myślę, że wielu z nas prawdopodobnie by tak chciało, żeby ten czas na czas kazania zegar szybciej chodził, a na czas uwielbienia wolniej. Ja zgadzam się z wami i dlatego postaram się też, szanując wasz czas, powiedzieć kilka rzeczy, takich, które są głęboko w moim sercu. A kiedy się przyjeżdża do zboru, w którym się będzie po raz pierwszy, głosiciel jest w kłopocie, bo nie wie, przed kim stanie. Nie wie, jacy tam ludzie są. Trudno sobie, teraz internet jest, to można jeszcze zajrzeć czasami na jakąś stronę zboru, jakieś zdjęcie, obejrzeć, jaka jest sala, jaka akustyka i zazwyczaj w zborach ewangelikalnych kazalnica jest na środku, teraz stoję w rogu. A pastorzy chodzą, niektórzy robią różne inne rzeczy. Ja nie jestem przyzwyczajony może do kazalnicy, czasami jest to tylko traktowane jako dobry podręczny stoliczek na Biblię. Także jeśli głosimy z jakiegoś miejsca, nie ma to znaczenia. Ale też przyjeżdżając tutaj zastanawiałem się, o czym by mówić, do kogo będę mówić. Bo mamy mówić w imieniu Boga, ale do Jego konkretnego Kościoła, do takiego, jaki jest. Nie takiego, jaki sobie wymyślimy. I to jest wielki błąd wielu pastorów, kaznodziejów, że zwracają się do jakiegoś hipotetycznego kościoła, do takiego, jaki oni by chcieli, aby był, a nie do tych konkretnych, żywych ludzi, którzy w swoim codziennym życiu zmagają się z bardzo konkretnymi w danym miejscu wyzwaniami ekonomicznymi, wyzwaniami rodzinnymi, wyzwaniami duchowymi. Bo każdy z nas przecież tutaj przyszedł z jakiegoś środowiska, z czegoś, co go ukształtowało. A że nie jeden raz jeżdżę do różnych zborów, bo już pastorem byłem przez wiele lat, zanim wyjechałem na 6 lat, więc mam wypracowaną pewną zasadę. I dzisiaj zgodnie z tą zasadą postąpię, bo postanowiłem wiele lat temu, że zawsze w nowym zborze, w którym będę miał okazję być, głosić o nadziei. To jest mój podpis, mój znak szczególny mojej służby i mego widzenia chrześcijaństwa. Pewnie żona będzie się nudzić, bo już była ze mną w tylu zborach i zawsze głosiłem o nadziei, ale nie jest to to samo kazanie, bo życie się zmienia. I zmieniają się okoliczności, zmieniamy się my sami. Jesteśmy w drodze. Jest jakiś punkt, z którego wyszliśmy i punkt, do którego zmierzamy. Punkt, czy może rzeczywistość, do której gdzieś tam zmierzamy, ale jesteśmy w drodze. I tak jakbyśmy przejeżdżali samochodem, nigdy nie ma dwóch takich samych widoków. Nie ma dwóch takich samych momentów w życiu ludzkim. Tak i też nie ma. Kaznodziejstwo też polega na tym, że mówisz z tego punktu, w którym jesteś. W tej drodze, z tego punktu, do którego jako ty, jako człowiek dotarłeś, mówisz do ludzi, którzy są właśnie teraz. Nie wczoraj nie jutro, ale są właśnie teraz. I tak to też traktuję. Może mój sposób przekazu jest trochę odmienny od tego, do którego się przyzwyczailiście lub spodziewaliście się z Bielska, ale ja się wśród was powiem tak, czuję się dobrze. Bardziej mi to przypomina mój poprzedni zbór, w którym służyłem przez kilkanaście lat, w którym też głosiłem o nadziei. A cóż to jest nadzieja? Kiedy porozmawiamy z ludźmi, którzy są gdzieś na ulicy, mówią, mają kilka takich fajnych definicji nadziei. Nadzieja jest matką głupich. To jest pierwsza, która się nasuwa, prawda? Że nadzieja to jest coś właściwie jakaś utopia. Że nadzieja właściwie to jest coś, o czym nie warto mówić, bo człowiek się czegoś spodziewa, a życie i tak niesie swoje wyzwania. Generalnie świat, w którym żyjemy, jest pesymistyczny. A pesymizm jest to postawa, w której nie masz nadziei. Postawa, w której nie oczekujesz od przyszłości czegoś pozytywnego. Ale kiedy popatrzymy głębiej w historię naszego języka, zauważmy, że kiedy jakaś kobieta była w ciąży, mówiło się, że jest przy nadziei. Takie piękne określenie. Zamiast od brzemienia, brzemienna, ciężaru w ciąży, mówiło się, że jest przy nadziei. Dlatego, że postrzegano, że ciężar, brzemię w pewnym sensie, które nosi przez ten okres w jej życiu, prowadzi do tego, żeby powstało i ujawniło się wśród nas nowe życie. A nowe życie oznacza zawsze nadzieję. I gdybyśmy na przykład my, mężczyźni, zostali sami, pewnie wystarczyłoby mi to, co zazwyczaj mi wystarcza, jakiś swetr, dżinsy. Jeśli jakieś buty są, to dobrze, nieważne, czy wypastowane, czy niewypastowane. Ktoś tak, nie będąc chrześcijaninem, powiedział, że to Ewa sprowadziła Adama z drzewa. Nadzieja powoduje, że mężczyźni zaczynają realizować się, że mężczyźni zaczynają budować dom, że mężczyźni tworzą środowisko. Kiedy masz dzieci, masz motywację do tego, żeby pracować. Masz motywację do tego, żeby się starać, żeby walczyć, żeby się realizować. To kobieta czyni mężczyznę ojcem. My nie urodziliśmy się z takim instynktem macierzyńskim. Dziewczynki od początku bawią się lalkami. W co się bawiły moje córki? W domki. A co było najlepsze? Do rozwalania na ciuchy. I w tym coś jest. Ale właśnie to, że stajemy się ojcami, powoduje, że dojrzewamy jako mężczyźni, że stajemy się ludźmi odpowiedzialnymi, że walczymy o naszą rodzinę. I może wydaje się wam, że już jest ten trochę przydługi wstęp, ale ten wstęp jest dokładnie biblijny, bo Syn Boży przyszedł na świat, aby powołać swoją oblubienicę. I On też odszedł do miejsca, w którym się stara, aby każdemu z was było mieszkanie. Chrześcijaństwo jest religią nadziei. Niektórzy nie lubią słowa religia, może się niektórym źle kojarzyć, więc nie użyję go już drugi raz, ale chrześcijaństwo jest związane z nadzieją. I chcę wam powiedzieć, że jest bardzo ważną rzeczą, byśmy nadzieję mieli. Biblia mówi nam, że ludzie, którzy nie żyją z Bogiem, są ludźmi bez nadziei. I tak naprawdę to jest prawda. Jeden z polskich filozofów, Leszek Kołakowski, powiedział, że życie jest to choroba przenoszona drogą płciową. Śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. I tak w jego sarkastyczny sposób okazał, że nie miał nadziei. Że życie to tak naprawdę jest bieg donikąd. I tak rzeczywiście jest na zewnątrz, kiedy nie masz nadziei, która sięga do Boga. Kiedy zajrzymy do Bożego Słowa, jest wiele miejsc, w których się mówi o nadziei. Ja zachęcam was, abyście sobie przeprowadzili dokładniejsze studium Bożego Słowa. Ja dzisiaj jestem w stanie zaledwie do kilku tych miejsc zajrzeć. W liście do Efezjan nadzieja jest utożsamiana w ogóle z samym chrześcijaństwem. 12 werset mówi coś takiego. abyście się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. I przeskakujemy do wersetu 18. I oświecił oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. W 12. wersecie, mówiąc, że myśmy pierwsi mieli nadzieję, mówi o tym prostym fakcie, że apostoł, a też naród izraelski jako pierwszy został powołany do tego, co w 18. wersecie jest określane bogactwem chwały, udziałem świętych, dziedzictwem Jego. Nadzieja jest tutaj synonimem chrześcijaństwa. Nadzieja jest synonimem chrześcijaństwa. I tutaj zauważycie z biegiem tych minut, które będą mijały, że w bardzo różnych znaczeniach też będę to słowo odmieniał. A więc dla pierwszego kościoła, dla kościoła apostołów i naszych ojców w wierze, nadzieja była równoznaczna z chrześcijaństwem. I można było powiedzieć, jestem chrześcijaninem, a można było powiedzieć, mam nadzieję. Czy to jest jasne dla nas? Czy to nie dotyka nas? Czy też i w naszym życiu, we współczesnym XXI wieku, nie powinno być takim wyznacznikiem tego, kim jesteśmy, to, że mamy nadzieję? Czy żyjemy jako ludzie nadziei? Czy żyjemy jako osoby, powiedzmy, no, religijne, dobre może, ale tylko w niedzielę? Czy może zatrzymajmy się przy tym jeszcze chwileczkę. Czy w takim razie jako człowiek, który ma nadzieję, mamy prawo, aby trwać w przygnębieniu, w depresji? Ja nie mówię, że nie możemy popaść w depresję. Depresje i różne stany mogą się czasami związać z chorobą, czasami z tym momentem, kiedy diabeł nas gdzieś przycisnął, zagonił do kąta, ale kiedy tak było, popatrzmy na to, co robili ludzie w Biblii, jak sobie z tym radzili, bo czyż nie byli nieraz zagonieni? Popatrzmy na Filipię, na to wielkie rzymskie miasto, kolonię rzymską, do której udał się apostoł Paweł. I kiedy zaczęli głosić, zostali wtrąceni do więzienia. A więcej, nadgorliwy strażnik wtrącił ich na same dno więzienia, gdzie było ciemno, mokro, nieprzyjemnie, śmierdząco. A żeby jeszcze im dokuczyć, choć nie musiał, bo tak Biblia, kiedy czytamy ten tekst, możemy to zauważyć po następstwie zdarzeń. Zakuł ich jeszcze w dyby. Nie dość, że poranieni. Nie dość, że tutaj bolało, tu ocierało, tu ciekło, tu trzeba było jakoś inaczej. Jeszcze byli skręceni, ich nogi były rozstawione, nie wiadomo na czym siedzieli i byli skuci. A jak pewnie ich skuł, to tak na pewno, żeby im tylko dokuczyć. Rzymianie byli ludźmi, którzy byli znani z okrucieństwa i ze swojej sprawności w zadawaniu straszliwych rzeczy. Takie zdarzenie. No ludzie... Ja byłem kapelanem więziennym, wiem jak w więzieniu jest, chociaż nie w naszym kraju wielu ludzi w więzieniu ma lepiej niż w swoich domach. Ale to nie jest przyjemne. A tam w takim poniżeniu, spodziewając się jak najgorszego na przyszły dzień, co robili? Śpiewali. Okazywali nadzieję. Okazywali nadzieję. Bo w tej chwili chciałbym się z wami podzielić drugą definicją nadziei, taką, która jest bardziej związana ze sposobem, w jaki używa się te słowa współcześnie. Mianowicie, nadzieja jest wiarą w działaniu. Zaraz to wam wyjaśnię. Bo w języku greckim, w Nowym Testamencie, wiara to nie jest zestaw dogmatów. Jedynie 2 lub 3 razy użyte jest słowo pistis w znaczeniu rzeczownikowym. A zasadniczo używane jest w znaczeniu czasownikowym, jako działanie. A kiedy myślicie w tej chwili zapewne o 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, na początku jest tam napisane wiara, jest i tak dalej. Ja to nazywam porzuconą definicją. Bo po tym jednym wyrazie, jednym wersecie mamy kilkanaście wersetów, w których pokazywana jest wiara w osobach, jak oni działali. bo apostołom nie chodziło o ukucie dogmatów. Jeśli niektórzy myślą, że to apostołowie poustawiali różne dogmaty, które my też czasami wierzymy, to się grubio mylą. Nie znają historii, a nie znają też tego, który jest Panem historii. Dogmaty tworzone były wtedy, kiedy nadzieja była martwa, kiedy już się nie spodziewano. A w chrześcijaństwie tak się stało, że od pierwotnej nadziei związanej z czymś, co było na zewnątrz, chrześcijaństwo odeszło. Dlatego też ja głoszę o nadziei. A więc nadzieja jest wiarą w działaniu. Żeby to pokazać jeszcze plastyczniej, chcę powiedzieć, że wiara twierdzi, że Bóg jest Ojcem. A nadzieja spodziewa się, że Bóg dla mnie Ojcem się okaże. Czyli będzie się o mnie troszczył, będzie o mnie pamiętał, będzie wiedział, kiedy jestem smutny, kiedy jestem przygnębiony, kiedy źle się mam. Czy to jest wiara? Tak, w szerszym pojęciu zgadza się. Lecz możemy to również nazwać nadzieją, bo spodziewam się i oczekuję tego. Ktoś może mieć takie wyznanie wiary: jestem kierowcą. Ale dopóki nie będzie jeździł, to kierowcą nie jest, może ma tylko prawo jazdy. I tak jest też w życiu chrześcijańskim, że mamy czasami, twierdzimy, że mamy wiarę, ale ona nie jest czynna, więc ona nie jest spodziewaniem się, nie jest tym, co teraz raczej określamy słowem nadzieja. Jest jeszcze jeden aspekt nadziei, który tutaj w liście do Efezjan jest podkreślony, również on jest podkreślany w innych miejscach. Mianowicie nasza nadzieja nie jest oparta na tym, co jest w nas. Ja w zeszłym tygodniu głosiłem o pewności i radości zbawienia i to się też zwiąże z nadzieją. Niektórzy nam, ewangelicznie wierzącym, zarzucają arogancję. I mówią, że my jesteśmy aroganccy, mówiąc, że jesteśmy pewni naszego zbawienia, że się spodziewamy nieba. Bo któż czegoż może być pewnym? I tutaj znowu wracamy do naszego potocznego, codziennego określenia nadziei, że jest matką głupich. Nie o takiej nadziei mówimy. Mówimy o tej nadziei, która się spodziewa, że to, co Bóg obiecał, się zrealizuje. Nadzieja nie wiąże się z tym, co jest w nas. I nadzieja się nie wiąże z tym, kim my jesteśmy. Więcej, nadzieja nie wiąże się, a możecie w wielu miejscach tutaj pod to słowo nadzieja wstawiać słowo wiara. Jeśli wstawicie je w znaczeniu rzeczownikowym, w znaczeniu działania, będzie to prawidłowe. Nadzieja też nie wiąże się nawet z tym, jak my świat i rzeczy postrzegamy. Jak my je czujemy. A z czego to wywodzę? Możecie tego nie otwierać, ale pierwszym miejscem, w którym pojawia się w potocznym znaczeniu w Biblii nadzieja, jest Księga Rut, gdzie Noemi mówi do swoich synowych, że nie ma żadnej nadziei. Idźcie sobie, dziewczyny, do waszych ojców, do waszych rodzin, bo do Rut mówi, nawet gdybyś została, to możesz mi sprawić, że będę miała potomka? Mogę mieć na to nadzieję? Bo ona patrzyła na to, co widziała. Kiedy patrzymy na siebie, na to, co postrzegamy, rzeczywiście nie mamy wielu powodów do tej chlubnej, chwalebnej, jak Biblia nazywa, nadziei. Bo się wszyscy starzejemy. Bo każdemu z nas to tego ubywa, a tamtego przybywa. Na przykład ubrania wszystkie się jakoś praniu kurczą, prawda? Żona pierze, ja nie wiem, muszę zmienić pralkę, bo ciągle muszę numer większy kupować. Gdyby ta nadzieja była związana z tym, kim my jesteśmy, to Biblia mówi o tych, którzy ze względu na Chrystusa wyrzekają się przyjemności i doświadczeń grzesznego życia, że byliśmy najnędzniejszymi z ludźmi. Bo nadzieja, którą my posiadamy, nie jest w tym, co my mamy, ani w tym, co my postrzegamy. My możemy być pewni zbawienia, bo powód naszej pewności jest poza nami. Jest to w Chrystusie. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie. Nie możemy sami siebie zbawić, ale jesteśmy zbawieni w Chrystusie. I nasza pewność jest z Niego. I nasza nadzieja jest z Niego. Bo Jemu ufamy. Ufamy, to jest słowo wiara, pistis, zaufanie. Więc mamy nadzieję. Czyli spodziewamy się, że to się w naszym życiu zrealizuje. I żeby to wam lepiej jeszcze pokazać, użyję tutaj metafory statku i kotwicy. Każdy statek ma kotwicę. Ale kiedy statek jest bezpieczny w porcie, czy kiedy się zatrzyma? Czy wtedy, kiedy ma kotwicę na pokładzie? Czy wtedy, kiedy kotwicę wyrzuci poza siebie, aby chwycić innego gruntu, który nie jest ich samym? I właśnie tym jest nadzieja, nawet w znaczeniu biblijnym, bo w liście do Hebrajczyków jest powiedziane, że mamy kotwicę, która sięga aż po zasłonę, do samego nieba. Mamy tam arcykapłana. A w 8 rozdziale, 1-2 wersety mówią, że główną rzeczą w tym, co głosimy, jest to, że mamy arcykapłana, który usiadł na prawicy tronu Boga. To jest w pewnym sensie doktryna, ale generalnie jest to nasze spodziewanie się. I nie dlatego ja jestem zbawiony, że ja się czuję zbawiony. Jeśli byście mnie zapytali w tej chwili, jak ja się czuję, jak większość facetów, powiedziałbym, że nie wiem. Kobiety zapytasz, zawsze wiedzą, jak się czują. Nie wiem. Część z nas jest nawet taki opracowany taki graf, gdzie jest naliczone chyba 30 różnych buziek i dla wielu z nas jest to bardzo pomocne. Można to sobie skserować, zafoliować, nosić w kieszeni, pytają cię, jak się czujesz, patrzysz do lustra na siebie, na graf. Aha, wiem, jestem zły. Albo jestem smutny. Tak to już jest. Ale nie oparte jest to na tym, jakim się czuję. Bo wówczas by wyglądało to tak, że wtedy, kiedy mamy lepszy czas, te pierwsze 2 tygodnie miesięcznego okresu, to wtedy się lepiej czujemy i się czujemy zbawione. Albo czujemy się zbawieni, a później czujemy się niezbawieni. I co? Nawet na tym jest oparta teologia Kościoła uznanego za powszechny, bo możesz się nie czuć, przyjść, wyspowiadać, dostaniesz i już masz dane. Ale nie na tym to polega, bo nasze zbawienie, nasza nadzieja chwały jest poza nami, jest w Chrystusie. I dlatego ja mogę z całą pewnością powiedzieć, jestem zbawiony. Nie dlatego, że ja się tak czuję, że ja to postrzegam, tylko dlatego, że to się stało faktem w Jezusie Chrystusie. I ja mam to kotwicę poza sobą. Jest to bardzo bezpieczne i pewne. Każdy statek, kiedy zarzuci kotwicę, ona się dobrze chwyci gruntu. Jest dobra, ma tych zaczepów odpowiednią ilość, waży tyle, co trzeba, a łańcuch jest dobrze przypięty do statku. Jest bezpieczny. I na tym polega też nasza nadzieja spodziewania się tego, że Bóg się okaże Ojcem. Nie tylko wiara jako dogmat, który możemy sobie wypisać na ścianę i nim się nie przejmować. Ja myślę, że chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. Że chrześcijaństwo to nie głoszona tylko z ambon kazalnic lub tylko za mikrofonów, czy jakkolwiek doktryna, ale jest to praktyczne wskazanie na to, jak żyć. I myślę, że to, jak my mamy żyć, i bardzo mocno to do mnie dociera, jest opisane słowem nadzieja. Dlatego też w liście do Efezjan chrześcijaństwo jest utożsamiane z nadzieją. Być chrześcijaninem to znaczy być człowiekiem nadziei. Jeszcze spójrzmy na momencik na jeszcze jedną osobę, o której Biblia mówi, że miał nadzieję, był człowiekiem nadziei. Nazywał się Abram, a potem zmienił nazwisko na Abraham. Czy Bóg mu zmienił? Dobrze, dowodów nie było, nie kosztowało go. Wiemy, teraz każda zmiana kosztuje. Ale dlaczego się tak stało? I skąd on pochodził? Ano pochodził z samego centrum najstarszej cywilizacji świata, z Ur Chaldejskiego. Najstarsze miasta. Ledwie z Eden wyszli i już zaczęli budować. I nawet kanalizację mieli o tym na kilka tysięcy lat przed tym, jak u nas została wprowadzona. Były ulice brukowane były szyny, było tramwajów, nie mieli, ale wozili bogów akurat od jednego do drugiego wizyty. No wiecie, kiedyś tak bogów wozili, teraz my się wozimy. Ale szyny już były. Nawet kanalizację mieli i wszystkie inne uzgodnienia. A potem go Bóg powołał. Bo w życiu Abrama od samego początku był wielki brak. Nie miał potomka. A powiedzieliśmy, że posiadanie potomków jest byciem przy nadziei. I w jego umyśle, co widać przez całą jego historię, to się kręciło. Zanim on doszedł do pełnej, dojrzałej nadziei, możemy, czytając Biblię, oglądać takie niedojrzałe i czasami niemądre zachowania człowieka, który był wybrany przez Boga, aby stał się dla nas przykładem nadziei. I ten, który mieszkał w mieście, stał się koczownikiem, dlatego że Bóg obiecał mu, i tutaj znowu wracamy do zapisów Nowego Testamentu, miasto trwałe. Ale on szukał tego miasta trwałego, będąc koczownikiem i człowiekiem bezdzietnym, kiedy marzył o potomku. Ale zaufał i wyszedł. To nie była łatwa droga. Nie od razu dotarł na to miejsce i nie od razu otrzymał potomka. Nawet jego własne kombinacje po drodze przysporzyły na następne kilka tysiącleci problemy, o czym możemy w każdej gazecie czytać. Bo on próbował zrealizować obiecane rzeczy trochę na swój sposób. On próbował tą kotwicę umieścić gdzieś bliżej, najlepiej na swoim własnym statku. Ale ta kotwica nadziei musi być w Bogu, wyrzucona na zewnątrz. My jesteśmy jako ludzie egocentryczni, skupieni na sobie. Możemy to najlepiej zobaczyć na naszych dzieciach. Ale z czasem musimy nauczyć się i też jako niemowlęta w Chrystusie też musimy się tego nauczyć, że musimy zaufać czemuś, co jest poza nami. Poza naszym zasięgiem, poza naszą siłą, poza tym, co możemy spowodować lub nad czym możemy mieć kontrolę. To jest zaufanie, wiara, okazujące się w działaniu, w nadziei. Bo ufamy, że ten, który złożył obietnice, jest w stanie ich dotrzymać. Ten, który powiedział, ja nie zostawię cię i nie opuszczę, nie zostawi cię i nie opuści. Ten, który powiedział, ja jestem z wami aż do skończenia świata, jest z nami aż do skończenia świata. O tym mówi nadzieja. Wiara twierdzi, nadzieja przyjmuje i realizuje to, mówiąc bardziej współczesnym znaczeniem tych słów. Napisane nam jest, że my nie w oglądaniu żyjemy, tylko w wierze, w nadziei. Rzymian 8 rozdział, 24 werset mówi, że nadzieja jest związana bardzo, bardzo blisko ze zbawieniem. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widział. I jeszcze do tego wersetu chciałbym dorzucić werset z pierwszego listu Jana, trzeci rozdział, trzeci werset, który dokładnie się odnosi do tej samej rzeczywistości. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jaką nadzieję? Tę nadzieję. Czytałem specjalnie drugi werset, dlatego że, aby nie powtarzać, używa się tutaj zaimka. Tę. A ta nadzieja opisana jest w części B drugiego wersetu. Lecz wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. To jest przedmiot naszej nadziei. Wyrzucony na zewnątrz. I zauważcie, jak o tym mówi natchniony autor. My wiemy. Nie, no tam u nas w kościele mówiąc, w katechizmie na punkcie tam 2000 którymś napisali. Nie, on mówi, my wiemy, nadzieja spodziewa się tego, co jest przed tym i to nie jest mrzonka, to nie jest mrzonka, to nie jest, rozróżniajmy nadzieję od marzenia. Nasza nadzieja nie jest naiwna, dlatego że jest oparta na niewzruszonych faktach. Tym pierwszym, najważniejszym niewzruszonym faktem, na którym opieramy nasze nadzieje, jest osoba Boga. Osoba Jezusa Chrystusa i obecność Ducha Świętego w nas. To są fakty. To nie jest postrzeganie, bo czasami bywa tak, że Boga nie widzimy, nie odczuwamy i nie doświadczamy tego, że jest z nami. Tym się właśnie różni pewność zbawienia od radości zbawienia, bo pewność zbawienia możemy mieć zawsze, bo ona jest oparta na Bogu, jest oparta na faktach, co Bóg uczynił, a radość zbawienia jest związana z relacją, jaką mamy w danej chwili w Bogu. Kiedy musimy ukarać nasze dziecko i je zasmucimy, to nie znaczy, że przestało być naszym dzieckiem. Tak, fakt, że Bóg nas zbawił, na ten fakt nie wpływa to, w jaki sposób go w danej chwili zasmuciliśmy, ale to wpływa na nasze odczuwanie i percepcję społeczności z nim. Bo jest też napisane, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Czy on zdejmie z nas pieczęć? Nie, ale jest zasmucony. A jeśli właśnie te relacje pokrewieństwa są najsilniejszymi relacjami, jakie na świecie istnieją. A my jesteśmy spokrewnieni z Bogiem przez krew Jego Syna Jezusa Chrystusa. I to są niezmierne, silne relacje. Bo Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Prawda? To jest relacja pokrewieństwa, bo on swego Syna dał, aby nas zaadoptować. Jak Chrystus odchodząc powiedział, oto idę do mojego Ojca mojego i do Ojca waszego. Idź powiedz braciom moim. To jest pokrewieństwo, to jest bardzo silne. Ja mam taką smutną rzecz w moim życiu. Mam 3 córki, ale średnio nie widziałem już 6 lat. Opuściła nasz dom, wyszła za kogo chciała, ma podobno 2 dzieci. Widziałem je tylko raz. W tej chwili, gdybym spotkał je na ulicy, je nie poznam. Nie mam z nią relacji. Nie chcę mieć z nami relacji. Ja jestem zasmucony. To wpływa na pewien sposób na to, jak nawet postrzegam właśnie radość życia i tak dalej. Ale czy to oznacza, że nie jest moją córką? Jest moją córką. To jest moja Marta, o którą się modlę każdego dnia. Ale społeczność między nami to jest siła więzów krwi. Ona jest mocna. I dlatego też nie powinniśmy zaprzeczać pewności zbawienia, bo odwieczny Bóg swego Syna dał, aby każdy z nas był zbawiony. Tą pewność, tą nadzieję mamy poza sobą samymi, poza poczuciem, poza postrzeganiem, poza wiedzą, bo ona jest oparta na fakcie, który dokonał Bóg. To dokonał Bóg i tego nikt nie może zmienić. Ale najdelikatniejszą relacją jest relacja społeczności. Nawet kiedy ludzie się pobiorą, jeśli nie budują relacji ze sobą, ta relacja obumiera. Jeśli nie dbają o to, żeby podążać, powiedział symultanicznie, tak równolegle, przepraszam, czasami takie encyklopedie wychodzą, takie trudne słowa. Jeśli nie podążają równolegle tak ze sobą, wówczas ta relacja też może obumierać. I współcześnie ludzie mówią, a my już nie jesteśmy małżeństwem i się rozwodzą. Nic bardziej błędnego. Więzy, które są między mężem i żoną. Są badania, które mówią, że jeszcze 20 lat po rozwodzie gniew na byłego współmałżonka bywa większy nawet niż przy samym rozwodzie. Bo ludzie się rozchodzą, ale się nie mogą rozstać, bo co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. To jest relacja więzi, która nie jest do zniszczenia. Ale czy można zakłócić społeczność? Można. I można zgubić radość z tego, że się jest razem. Tak samo i radość, że się jest razem z Bogiem, można zagubić przez to, że się nie żyje w społeczności z Nim, że się z Nim nie przebywa, że nie chodzi się tam, gdzie On chodzi. Bóg wyprowadził Abrahama z Ur Chaldejskiego i chciał, żeby był w ziemi, którą później i teraz nazywam izraelską. Ale Abraham osiadł w Haranie. To było tak w pół drogi, bo miał tam kumpli, miał tam krewnych. I tam sobie zamieszkał, w pół drogi. A później jak już wyszedł z Haranu, gdzie rozwiązał problem potomka, bo wziął ze sobą Lota, to nie zatrzymał się w ziemi, tylko poszedł aż do Egiptu. Rozpędził się, poszedł za daleko, raz pół drogi, raz za daleko. I właśnie społeczność z Bogiem polega na tym, żeby żyć nadzieją i Go słuchać każdego dnia. I wówczas, jak psalmista mówi, przywróć mi radość zbawienia Twego. Nie pisze, przywróć mi Twoje zbawienie. Bo to zbawienie jest oparte na czynie Boga i jest oparte na czymś, co jest z zewnątrz, co nazwaliśmy nadzieją czy kotwicą nadziei, wyrzuconą poza zasłonę, czego nikt nie mógł dokonać, do tego miejsca, gdzie nikt nie może wejść, a objawienie pisze, że wszedł tam tylko baranek z pokropieniem swojej własnej krwi. Ale on tam wszedł i nie przepadł. On tam jest. W tym tygodniu duża część chrześcijaństwa obchodziło święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Zapomniane święto. Zapomniane święto, a nawet Kościół powszechnie nam panujący w 2004 roku przeniósł to święto na siódmą niedzielę po Wielkanocy. Mamy to święto niby oznaczone na czerwono, ale nie mamy dnia wolnego. A w naszej kulturze tak nieistotne święto, tutaj był cudzysłów, jak tak zwanych Trzech Króli, uczyniono dniem wolnym. Ale jest to bardzo ważne święto, bo związane jest z tym momentem, w którym kotwica dotarła do tronu łaski. Kiedy Chrystus został przeprowadzony przez niebiosa i triumfalnie znalazł się w niebie, gdzie usiadł po prawicy tronu Boga. Stał się ostateczną podstawą naszej nadziei, bo On tam jest. I chrześcijaństwo, trzymając się tych wszelkich innych, może i ważnych świąt, zapomina, i to jest tragedia, o tym święcie Wniebowstąpienia, święcie triumfu Chrystusa. On odbył drogę z góry do dołu. O tym pisze list do Filipian, drugi rozdział od 5 wersetu i następne, że On, który był w postaci Bożej i tak dalej, wyparł się, stał się jednym z ludzi i potem jak niewolnik stąpił aż do śmierci, śmierci krzyżowej. O tym przypominają chrześcijańskie święta. Boże Narodzenie to Jego zstępowanie z wysokości na padł ziemski. Odwieczny staje się śmiertelnym. Nieogarnięty staje się niemowlęciem. Stwórca staje się stworzeniem. I tak dalej. A później na samym dnie Jego zstępowania jest Wielki Piątek, kiedy Chrystus Pan zostaje przybity do krzyża jak złodziej, jak morderca, jak zbiegły niewolnik, ubiczowany, wyśmiany i umiera na krzyżu i wstępuje do otchłani. Na same dno. Ale potem następuje za 3 dni pierwszy etap Jego wywyższenia. Bo Biblia mówi, że Ojciec Go wywyższył za posłuszeństwo. I główną rzeczą jest to, że jest na prawicy tronu. Zmartwychwstaje. Ten, który jest nieśmiertelny, staje się pierwszym z umarłych. Uzyskuje nowe tytuły, nowe prawa. Nie dla siebie, tylko dla ciebie i dla mnie. Jeśli On jest pierwszy, to będą i następni. Jako Syn Boży jest jedyny, jednorodzony, jedyny w swoim rodzaju. My jesteśmy adoptowani, ale jako pierwszy to znaczy, że są drudzy. i trzeci i aż do nas. Każdy z nas ma nadzieję wiecznego życia. Ma tą pewność z relacji i radość ze społeczności. A potem po 40 dniach następuje ten moment, w którym Ojciec postanowił go przeprowadzić przez całe niebo. 40 dni spędził jeszcze ze swoimi przyjaciółmi. On, nowy człowiek w nowym ciele, on, odwieczny Syn Boży, który stał się Synem Człowieczym, z ludźmi, których umiłował tak bardzo, że swoje życie za nich położył. Jeszcze 40 dni z nimi spędził, utwierdzając, przypominając. A później przyszedł czas, który Ojciec go chce przeprowadzić przez całe niebo. Na początku Dziejów Apostolskich czytamy o tym cudownym momencie, kiedy rozmawiali i nawet coś tam nieprzyjemnego uczniom powiedział, ponieważ a to rzecz znać czasy i chwile, ale powiedział zaraz coś bardzo ważnego, ale weźmiecie Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I potem oni na niego uważnie patrzyli, bo drgnął. Bo między jego stopami a ziemią pojawił się centymetr przestrzeni. Ja zapytałem małą dziewczynkę na grupie domowej, ile czasu umie być w powietrzu. Powiedziała, że parę sekund, skacząc. Ale zawsze spadamy. Oni może pomyśleli w pierwszym odruchu, ludzkim odruchu, Jezus podskoczył? Nie, On się podniósł. On się podniósł i z centymetra zrobił się cal, z cala zrobiła się stopa, ze stopy zrobił się jard, z jarda zrobił się metr. Specjalnie zmieniam te jednostki. 6 lat pracowałem w imperialnym systemie. A potem zrobiło się 20, 30, 50, aż do wysokości obłoków. On się nie spieszył. Kiedy się triumfuje, idzie się wolno. I on się nie spieszył, był podnoszony do tego momentu, jak długo ludzie mogli patrzeć. A tam w tych dwóch wersetach jest napisane, a gdy patrzyli uważnie w następnym, on został podniesiony. Triumfujący Chrystus, wstępujący do Boga. I list Filipian mówi nam, co się stało. I Ojciec wielce go wywyższył, dał mu wszelką władzę. Księga Ewangelii według Mateusza nie opisuje wniebowstąpienia, ale opisuje jego skutki. Dana mi jest wszelka moc, władza, autorytet na niebie i na ziemi. W związku z tym, tu na ziemi, póki jesteście, róbcie to, co do was należy. I tam powiedziane, że Ojciec go przeniósł ponad chóry aniołów, przed cherubami, serafami, przed tymi, o których objawienie pisze, że było ich 10 000, czyli miriad razy 10 000. Przeszedł On, który obrazowo jest przedstawiony w tym momencie z innej perspektywy, bo Księga Objawienia ma perspektywę z nieba, z sali tronowej. On przez wszystkie nieba, przez władzę, zwierzchności, moce, panowania i wszelkie imię, które może być wymienione w tym i przeszłym wieku, staje przed tronem Boga. Jest przyjęty. To jest fakt. Jezus nie został odrzucony w niebie, to jest fakt. Został przyjęty i niejako wstępując na niebo, choć tego apostołowie nie widzieli, bo to jest konstrukcja pojęciowa, ciągną z sobą naszą kotwicę nadziei, kotwicę pewności zbawienia. I ja nie dlatego jestem pewien, że jestem zbawiony, że jestem dobrym człowiekiem, bo nie jestem. Spytajcie moją żonę. Nie dlatego, że jestem dobrym ojcem, bo też tak nie uważam. Spytajcie moją Martę, ma pretensje do mnie. A pozostałe córki mają inny pogląd i dlatego tak różnie tam bywa między nimi też. Spytajcie policjanta, który mi ostatnio mandat wymierzył, czy jestem dobrym kierowcą. 74 było w Bielsku. No co z tego, że pierwszy dzień jechałem tym nowym samochodem i mam opony nadwymiarowe. Tłumaczę się, czyli się usprawiedliwiam, żeby powiedzieć moja wina, moja bardzo wielka wina. Ale nie na tym polega moja nadzieja. Chrystus tam wszedł i został przyjęty. I to jest główna rzecz tego, co głosimy. Że Jezus Chrystus został przyjęty w niebie. Że w niebie jest człowiek. Tak, w niebie jest człowiek. Bo Syn Człowieczy, który był odwieczny, Syn Boży, który był odwieczny, stał się ciałem. Urodził się. W pewnej małej wiosce w górach, kiedy turyści przychodzili i widzieli, że staruszek siedzi tak na ganku i pytają, ba co, a urodził się tutaj ktoś wielki? Chcieli tak zakpić. On mówi, nie, same niemowlaki. Także stał się jednym z małych, najmniejszych. Ale nadal jest człowiekiem. Jest pierwszym człowiekiem. Biblia nam mówi, możecie to teologicznie badać na wszelkie sposoby, że on we wszystkim miał się stać pierwszy. Są rzeczy, które zrobił za nas, których my nigdy nie będziemy musieli oglądać. Bracie i siostro, nigdy nie zobaczysz piekła. Może niektórzy za tym by tęsknili, bo tam podobno jest ciekawiej, bo wszyscy najciekawsi ludzie tam trafiają. Ale to nieprawda. Mógłbym wam opowiedzieć kolejny żart, ale powiedzą, że w Bielsku same żarty teraz opowiadają. Nie wierzcie. Jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy mieli inny rodzaj działania. Nie będziesz musiał oglądać śmierci i tej ciemności, która jest po drugiej stronie. Bo jest powiedziane, błogosławieni odtąd, którzy w Panu umierają. Jeszcze po śmierci nie od razu zobaczymy to, co w księdze pierwszego listu Jana napisane. Bo musimy na siebie razem poczekać. Jakoś żyjemy w czasie rozrzuceni. Od pierwszego wieku i teraz, aż do momentu przyjścia. My mamy tam po prostu iść, triumfować razem. Razem z Pawłem, razem z Piotrem, razem z Ireneuszem, razem z Lutrem, Wesleyem i wieloma innymi świętymi ze wszystkich epok. My po prostu poczekamy. Tak jak kiedy ma się maszerować, jeszcze jestem już dość stary, żeby pamiętać pochody pierwszomajowe. Tam nie szedł każdy tak jak chciał, tylko się szło razem. I w pewnym sensie właśnie Bóg zbiera nas. Dołącz jeszcze. I przyjdzie taki moment, w którym my wszyscy na niebo wstąpimy. Ponieważ pierwszy człowiek Jezus Chrystus wstąpił i my wszyscy do Niego musimy dołączyć. O tym pisze list pierwszy i drugi do Tesaloniczan. I na tym się, do tego się sprowadza cała nasza nadzieja, że nie ziemia jest ojczyzną. Tu żyjemy. Tu wydajemy nowe pokolenie chrześcijan. Tu walczymy. Tutaj staramy się żyć w społeczności z Bogiem. Ale oczy mamy w górze. Oczy nasze są skierowane na to, co jest ponad nami. I kiedy tak mówię teraz, może jest tutaj ktoś, kto jeszcze takiej nadziei nie ma. Jeśli myślisz, że ją możesz w sobie wywołać, czy modlitwą, czy czytaniem Biblii, czy czynieniem uczynków pobożnych, to się mylisz. To jest z Boga. To jest poza ciebie. I kiedy Noe chciał się dowiedzieć, czy potop minął, on nie popatrzył na pokładowy chronometr w zamkniętej arce. On musiał wziąć siekierę, czy cokolwiek to było, wywalić drzwi, aby mógł wypuścić gołębia na zewnątrz. Dlatego zwracamy się do wszystkich, aby nie patrzyli na siebie, ale patrzyli na Jezusa Chrystusa, bo tylko w Nim jest nadzieja. Nie ma jej w Tobie. Nie ma w Twoim małżeństwie. Nie ma w Twoim zakładzie pracy. Nie ma w Twoim pastorze. Ona jest w Jezusie Chrystusie. On jest tym, który jest podstawą naszej nadziei, do którego zmierzamy, który też przygotował wszelkie fakty, aby ta nadzieja się mogła spełnić. I teraz kończąc, oczywiście muszę skończyć wersetem 1 Koryntian 13:13. Pamiętacie, a tak pozostają trzy. Wiara, nadzieja i miłość. I wszyscy od razu pamiętają, że ale to wina tego całego rozdziału, że z nich największa jest miłość. Ale jeśli coś jest największe, to znaczy, że to, co jest poprzednie, jest wielkie. Największa jest miłość. Jak stopniujemy? Właśnie, właśnie. Ale pokażę wam w takim razie jeszcze tak dla ciekawostki inną implikację z listu Piotra. Trochę taką małą dygresję zrobię. Tam jest napisane do mężczyzn, aby traktowali kobiety jako słabsze naczynie. Ale to tam jest też stopniowanie. A słabszy jest od jakiego słowa? Słaby. Tak, bracia. My jesteśmy słabi, one są tylko słabsze. To jest... Warto uważnie czytać Biblię. I jeśli w tym wersecie jest napisane, że pozostaje wiara, nadzieja i miłość, to i wiara, i nadzieja są wielkie. A miłość to powoduje, że spodziewam się z uśmiechem. Że czekam i nie tylko mam wiedzę, nie tylko oglądam fakty, jak mówi nadzieja, ale i moje uczucia są zaangażowane. Tego wam życzę. Byście przed Bogiem stali w wierze, w nadziei i w Bożej miłości, która oznacza społeczność. Bo wtedy pewnego dnia razem z Nim będziemy triumfować. Przejdziemy po tych złotych ulicach w triumfalnym pochodzie do tego, który tam już jest, a poszedł, żeby być przed nami. Po co poszedł? Aby przygotować nam miejsce. Czy to jest proste? Ewangelia jest prosta, jest pełna nadziei. Niech wam Bóg błogosławi. Amen.